Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą bronić pensji samorządowców. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna ocenił, że obniżenie im pensji jest skrzywdzące. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński poinformował, że do Sejmu trafi projekt obniżający uposażenia posłów i senatorów o 20%. Obok tego mają także zostać wprowadzone limity obniżające wynagrodzenia samorządowców. Obecnie przedstawiciele władz samorządowych zarabiają nawet 12,5 tysiąca złotych brutto. Na razie nie wiadomo, o ile miałyby zostać zmniejszone ich wynagrodzenia. Marcin Łaguna, wójt gminy Wąwolnica w województwie lubelskim, podkreśla, że startował w wyborach samorządowych, aby pomóc gminie wyjść z długów. Dodaje, że nie wszedł do polityki dla pieniędzy.
Przede wszystkim największą wartością w byciu czy piastowaniu funkcji wójta jest służba, jest służenie. Oczywiście kwestie finansowe również są ważne, ale te są podejmowane w moim przypadku przez Radę Gminy. Ja szanuję to, nie przyszedłem tutaj dla pieniędzy, tylko przyszedłem przede wszystkim służyć ludziom. Tu się wychowałem, znam wielu mieszkańców. Podchodzę do mojej pracy jako do służby, jako do pomocniczości.
Pensja wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej. Dziś wynosi ona blisko 1800 zł. Decyzję o tym, ile będzie zarabiał na przykład wójt czy starosta i marszałek jako piastun organu, podejmuje odpowiednio Rada Gminy, Rada Powiatu lub Sejmik Województwa. Obok wynagrodzenia zasadniczego samorządowcy mogą też otrzymać na przykład dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, a także premie i nagrody. Tu-154M został zniszczony przez eksplozję. W raporcie technicznym znajdzie się materiał dowodowy, wskazał szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Były szef MON uczestniczył w konferencji naukowej Prawne problemy tragedii smoleńskiej, która odbyła się w Kolegium Jagiellońskim, Toruńskiej Szkole Wyższej. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że raport techniczny w sprawie tragedii smoleńskiej, który zostanie przedstawiony w najbliższym czasie, postawi jasne, jednoznaczne tezy.
10 kwietnia doszło do śmierci polskiej elity w samolocie Tu-154 na skutek zniszczenia tego samolotu przez eksplozję. To się zdarzyło, jeżeli chodzi o techniczny aspekt tej straszliwej tragedii. Materiał dowodowy, jego analiza i jego przedstawienie znajdzie swoje miejsce w raporcie technicznym, który, jak powiedziałem, w najbliższych dniach zostanie przedstawiony polskiej opinii i międzynarodowej opinii publicznej.
Antoni Macierewicz przywołał w swoim wystąpieniu szereg zaniedbań i zaniechań, których jego zdaniem dopuściło się państwo polskie po katastrofie. Wskazał m.in. na ówczesnego szefa MON-u Bogdana Klicha oraz premiera Donalda Tuska. W najbliższy wtorek minie 8 lat od katastrofy smoleńskiej. Mamy najniższą inflację od kilkunastu miesięcy. To dobra informacja dla konsumentów, przedsiębiorców i budżetu państwa. Jak podał GUS w szacunku Flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 1,3% licząc rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1%. Część ekonomistów spodziewała się wyższej inflacji, nawet ponad 1,5%. Dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, odnosząc się do ostatnich danych GUS-u, powiedział, że polska gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony.
Mówię o równowadze pomiędzy dwoma stronami gry rynkowej, popytem reprezentowanym przez konsumentów i podażą reprezentowaną przez przedsiębiorców, czyli producentów. To jest dowód na to, że fałszywym jest twierdzenie, jakoby dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu musiała towarzyszyć inflacja, która tworzy taką iluzję nominalną, polegającą na tym, że wydaje nam się, iż mamy więcej pieniędzy na swoich kontach, w portfelach, wydrukowanych zer może na banknotach, a tak naprawdę te pieniądze są warte ciągle tyle samo, albo nawet czasem coraz mniej, bo słabnie ich siła nabywcza. Wiele przykładów z najnowszej historii w ramach historii gospodarczej oczywiście świadczy o tym, że szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, jeśli odbywa się on właśnie w sposób zrównoważony, może towarzyszyć nawet deflacja.
GUS podał również w szacunku Flash, że ceny żywności i napojów rok do roku wzrosły o 3,7%, a spadły o 0,1%. Natomiast ceny nośników energii rok do roku wzrosły o 1,9%, a miesiąc do miesiąca spadły o 0,2%. Ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły rok do rok o 2,3%. Parlamentarny zespół do spraw reparacji wojennych będzie publikował na swojej stronie internetowej raporty i ekspertyzy prawne na temat strat z czasów II wojny światowej. Dziś możemy już zapoznać się z opracowaniami Biura Analiz Sejmowych czy GUS-u. Raporty opisujące zniszczenia sporządziły już m.in. Warszawa, Łódź, Lublin czy Gdańsk. Dokumenty przedstawiają straty materialne, jak i ludzkie. Poprzez publikację raportów członkowie parlamentarnego zespołu chcą zachęcić inne miasta do przedstawiania wojennych zniszczeń. Dokumenty będą stanowić podstawę dla zespołu, który przygotuje ogólnopolski raport. Inicjatywa ma także na celu przypomnienie polskiej martyrologii, powiedział poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący zespołu.
Jest wielkie zapotrzebowanie społeczne, wielka wola społeczna, żeby takie prace wykonywać. Oczywiście celem głównym jest edukacja, przypomnienie, pokazanie właśnie polskiej martyrologii, ale także przygotowanie naszego państwa, społeczeństwa do tego, że w przyszłości powinniśmy w sposób skuteczny domagać się odszkodowań wojennych od Niemiec. Ale na dzień dzisiejszy musimy być dobrze przygotowani. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby takie raporty powstawały i jako przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw reparacji wojennych chciałbym właśnie tego typu raporty o stratach wojennych zamieszczać na stronach sejmowych.
W najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw reparacji wojennych poświęcone stratom dóbr kultury i sztuki. Polski rząd zapowiedział, że będzie domagał się odszkodowań od Niemiec. Rząd w Berlinie twierdzi, że polskie roszczenia są bezzasadne. Wkrótce ruszą konsultacje projektu noweli dotyczącego minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że propozycje rozwiązań zostają skierowane na formalną ścieżkę legislacyjną. Od sierpnia ubiegłego roku obowiązują przepisy określające minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i diagnostów. Zastrzeżenia do rozwiązań zgłaszały jednak związki zawodowe, które domagały się objęcia regulacją kolejnych grup pracowników placówek medycznych i podniesienia wynagrodzeń najmniej zarabiającym. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, w rozmowie z Radiem Maryja podkreśliła, że w placówkach ochrony zdrowia istnieje poważne zróżnicowanie w zarobkach pracowników.
Jest bardzo złą praktyką, bardzo szkodliwą dzielenie pracowników na medycznych, niemedycznych, uznawanie tylko pewnych grup zawodowych, takich jak lekarze i pielęgniarki, za godnych wynagradzania, za godnych podwyżek. Natomiast w szpitalach pracuje cała armia ludzi, która ich praca składa się na końcowy rezultat i dlatego Solidarność bardzo wyraźnie od samego początku mówiła, ta ustawa powinna być skierowana do wszystkich. Ja przypomnę, że dzisiaj wielu pracowników tak zwanej działalności podstawowej, oni zarabiają po 1300-1400 zł płacy zasadniczej i dodatkami lub godzinami, stażem pracy wyrównuje im się do 200. To są pracownicy po 20-30 latach często pracy, którzy mają tak upokarzające niskie zarobki.
Rozmowy na temat zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia toczą się od października ubiegłego roku. Maria Ochman dodała, że strona społeczna dokładnie zapozna się z obecnymi propozycjami ministerstwa i będzie sprawdzać, czy zawierają one zmiany postulowane przez związki zawodowe. Chodzi zarówno o objęcie przepisami wszystkich pracowników służby zdrowia, jak również o wysokość wskaźników minimalnego wynagrodzenia. Obrońcy życia po raz 38 pielgrzymowali w sobotę na Jasną Górę. Jak co roku złożyli przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Głównym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Ksiądz arcybiskup wezwał w homilii do obrony rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nawiązał w tym kontekście do nauk papieży Pawła VI i Benedykta XVI, dotyczących ochrony życia i godności nienarodzonych dzieci.
Nie jest to tylko zbiór materiału biologicznego, ale nowa żyjąca istota, dynamicznie i doskonale uporządkowana, nowa jednostka gatunku ludzkiego. Tak było z Jezusem w łonie Maryi, tak było z każdym z nas w łonie naszych matek.
Podczas mszy świętej wierni zobowiązali się, że przez 9 miesięcy będą modlili się za dziecko w łonie matki o uratowanie jego życia i dobre życie po urodzeniu. W programie pielgrzymki znalazły się też spotkania, konferencje i modlitwy. Modlitewne spotkanie odbyło się w czasie, gdy w parlamencie znajduje się projekt Zatrzymaj aborcję. Przewiduje on wykreślenie z polskiego prawa tzw. przesłanki eugenicznej. Pod inicjatywą podpisało się 830 tysięcy osób. W pelplińskiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sprawowana była msza święta dziękczynna za święcenie biskupie księdza arcybiskupa Waldemara Sommertaga. W marcu ojciec święty Franciszek udzielił mu sakry biskupiej i mianował nuncjuszem apostolskim w Nikaragui. W sobotniej uroczystości brał udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, ordynariusz toruński, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel oraz licznie zgromadzeni kapłani, siostry zakonne i przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W homilii zarejestrowanej przez Radio Głos ksiądz arcybiskup Waldemar Sommertag wyraził dziękczynienie za otrzymane łaski.
Pragnę z całego serca, aby moja obecność w tej pelplińskiej katedrze, gdzie staję z rewerencją wobec historii tego miejsca, czuję się małym i wobec szlachetnych sercem postaci biskupów, kapłanów oraz osób konsekrowanych i wiernych świeckich, było momentem doskonałego dziękczynienia, duchu pokory wobec daru wiary, otrzymanego od Boga i przekazanego przez moich rodziców oraz daru niezasłużonego, jakim jest dar święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu, jaki tutaj otrzymałem.
Ksiądz arcybiskup Waldemar Sommertag ma 50 lat. Ukończył pelplińskie seminarium duchowne. Pracę jako nuncjusz apostolski w Nikaragui rozpocznie w czerwcu tego roku. W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II został uroczyście zainaugurowany sezon rowerowy. W samo południe w intencji cyklistów sprawowana była msza święta. Po niej na placu przed świątynią poświęcono rowery, mówi kustosz sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz.
Po raz drugi tutaj w naszym sanktuarium odbyło się poświęcenie rowerów i zarazem rozpoczęcie sezonu rowerowego. Cieszymy się bardzo, że coraz więcej tych rowerzystów przyjeżdża tutaj. Chcemy, żeby to był taki stała data, zawsze pierwsza sobota kwietnia i o godzinie 12 uroczysta msza święta. Oni w niej brali udział, rowerzyści, a potem właśnie poświęcenie.
Rowerzyści mieli także po mszy świętej okazję do oznakowania swoich pojazdów, co może być pomocne w wypadku kradzieży. Było to możliwe dzięki toruńskiej policji. W niemieckim Minster samochód dostawczy wjechał w ludzi siedzących przed restauracją. Zginęły 4 osoby, w tym kierowca. Według niemieckich mediów w wyniku ataku mogło ucierpieć według różnych szacunków od 20 do nawet 50 osób. Komisja Europejska zaakceptowała projekt pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Kwestia strategicznej inwestycji była jednym z tematów piątkowego spotkania ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z komisarzem Carmenu Velą. Projekt pogłębienia liczącego 68 km toru ma umożliwić wpływanie do portu w Szczecinie większych jednostek i być ważnym impulsem dla rozwoju całego regionu. Poseł Krzysztof Zaremba, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podkreśla, że unijna akceptacja projektu pokazuje, że jest to inwestycja ważna również dla wspólnoty.
Jako Prawo i Sprawiedliwość żeśmy obiecali, że ta inwestycja z fazy mówienia o niej przejdzie do realizacji. No i to pogłębienie staje się faktem, gdzie jest to bardzo ważne nie tylko dla przywrócenia żeglowności Odry w dół, ale przede wszystkim to jest podniesienie rangi Szczecina. To nie jest tak, że my czekamy założonymi rękami na akceptację bądź nie. Zresztą to jest suwerenna decyzja państwa polskiego i nawet gdyby był jakiś nieprzychylny odzew na ten temat, to my byśmy zrealizowali tę inwestycję tak i tak, tylko własnymi środkami, co oczywiście by obciążyło dodatkowo budżet państwa. No ale ona się wpisuje też w rozwój korytarzy transportowych północ-południe, a to już jest strategiczny zamysł całej Unii Europejskiej.
Wśród tematów piątkowego spotkania w Brukseli znalazły się również kwestie wdrażania przez Polskę dyrektywy azotanowej oraz implementacji do polskiego prawa rozwiązań tzw. ramowej dyrektywy wodnej. Jak wynika z komunikatu ministerstwa, komisarz Carmenu Vela, który odpowiada w Komisji Europejskiej za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo, pozytywnie odniósł się również do polskiej polityki rybołówstwa. Potwierdził więc polskie cele dotyczące zwrócenia uwagi na problem ochrony Morza Bałtyckiego i zbyt intensywnej eksploatacji jego zasobów. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.